Po Bogu, bracia i siostry, witam was w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wiecie, ja byłem przygotowany, że Monika będzie mówiła dłuższe świadectwo dzisiaj, także to kazanie mi troszkę krótkie pewnie wyjdzie. Myślałem, że trochę to na grupie dużo dłużej opowiadała, także wiecie, w każdym razie chciałbym dzisiaj mówić na temat jednego z moich takich najbardziej bliskich mojemu sercu fragmentów Słowa Bożego. Tytuł dzisiejszego kazania jest Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Fragment ten jest zapisany w 15 rozdziale Ewangelii Jana. Dlaczego ten fragment jest dla mnie tak bardzo bliski? Dlaczego ja tak bardzo lubię ten fragment? Jest to związane z tym, że w momencie, kiedy to już było 14 lat temu, kiedy byłem w bardzo trudnej sytuacji osobistej, kiedy byłem naprawdę, sam się wpakowałem w większe tarapaty, niż byłem w stanie z nich wyjść. Kiedy otworzyłem Słowo Boże i kiedy przeczytałem kilka pierwszych wersetów tego 15 rozdziału Ewangelii Jana, Pan Jezus po prostu przemówił do mojego serca i czytając to słowo nawróciłem się. Także był to taki wielki cud w moim życiu, w ogóle w życiu, myślę, całej mojej rodziny. Także pozwólcie, że przeczytam ten fragment. Jest to dość długi fragment, jest to 16 wersetów. Także jeżeli możemy, to proszę otwórzcie wasze Biblię, Ewangelię Jana, 15 rozdział od 1 do 16 wersetu. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym. Tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mojego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. Większej radości nikt nie ma nad tą, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Wyście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, po to, by o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Że jest to bardzo, bardzo ciekawy fragment Słowa Bożego. Ja myślę, że każdy z was słyszał wiele kazań na temat tego właśnie fragmentu Słowa Bożego. I ja myślę, że każdy z nas mógłby wiele wyciągnąć z tego fragmentu, jak również do naszego życia osobistego, jak również do życia Kościoła, jak również do wielu innych aspektów naszego życia, czy rodzinnego, czy nawet w pracy. Ten fragment Słowa Bożego jest tak bardzo szeroki, że wiecie, można tutaj wiele kazań na jego temat powiedzieć, ale ja chciałbym się skupić w szczególności na pierwszym wersecie, który przeczytaliśmy, a mianowicie ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Wiecie, co jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o ten fragment Słowa Bożego, to jest to, że jest on zapisany w Ewangelii Jana. Ewangelia Jana jest bardzo różna od trzech Ewangelii synoptycznych. Ewangelie synoptyczne zawierają w sobie powtórzone historie, powtórzone przykazania, a Ewangelia Jana jest bardzo, bardzo szczególna. Myślę, że jeżeli pozwolicie, dzisiaj chciałbym, żebyśmy przez chwilę przyjrzeli się Ewangelii Jana, w jaki sposób ona została napisana, A potem chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli właśnie słowom Pana Jezusa, który mówi o sobie samym, że On jest tym prawdziwym krzewem winnym. Teraz, dlaczego Ewangelia Jana jest tak inna niż Ewangelie synoptyczne? Dlaczego ona jest tak bardzo szczególna? Jednym z aspektów tej szczególności jest to, że Jan używa bardzo wiele symboliki w swojej Ewangelii. W momencie, kiedy on przytacza wypowiedzi Pana Jezusa, nie tylko daje nam treść, którą możemy przyswoić, również możemy analizować i przyjąć do swojego życia, ale również używa bardzo wiele symboli. Czego również używa, to jest bardzo wiele liczb, bardzo dużo numerów używa. Jeżeli ktoś z Was jest tym zainteresowany, to na przykład powtarza się tam liczba numer 3, liczba numer 5, numer 2 występuje i bardzo dużo występuje siódemek, słuchajcie. Ewangelia świętego Jana jest pełna siódemek, a siódemka jest uważana za pełną liczbę, jest uważana za liczbę Bożą. Także jeżeli chodzi o treść Ewangelii świętego Jana, widzimy, że ona skupia się na okresie działalności Pana Jezusa, który przypada głównie na 21 ostatnich dni Jego życia. Tam jest bardzo niewiele napisane na temat początku Jego działalności w Galilei. Większość Ewangelii Jana skupia się na działalności Pana Jezusa w Judei, co jest dość szczególne, dlatego że Ewangelie synoptyczne mówią nam na temat tego, co Pan Jezus głównie czynił w Galilei. Co jest interesujące, że gdzieś ostatnich 10 rozdziałów tej księgi jest poświęcone jednemu dniu życia Pana Jezusa. W 10 rozdziałach jest opisany jeden dzień życia Pana Jezusa. To jest aż, słuchajcie, 893 wersety. A 1/3 tej Ewangelii poświęcona jest ostatnim 7 dniom życia Pana Jezusa. Od momentu, kiedy przyszedł do Jerozolimy, do momentu, kiedy został zabity. Również jeżeli chodzi o liczbę 7, powtarza się ona w innych miejscach. Na przykład, co jest charakterystyczną cechą Ewangelii Jana, jest to, że ona jest właśnie zbudowana wokół tego szkieletu opartego na siódemkach. Na przykład Ewangelia świętego Jana opisuje 7 różnych rozmów albo z jedną osobą, albo z grupą ludzi. Tak jakby jest oparta, teologia Ewangelii świętego Jana jest oparta na tych 7 rozmowach, na tych 7 wymianach, 7 konwersacjach, można tak powiedzieć. Również jest w Ewangelii Jana opisane 7 cudów. I również każdy z nich ma bardzo, bardzo szczególne znaczenie. I kolejną rzeczą, która jest charakterystyczną dla Ewangelii świętego Jana, to jest również 7 ja jestem. To jest tak zwane 7 ja jestem, czyli 7 wypowiedzi Pana Jezusa, gdzie On mówi o sobie ja jestem. No i między innymi jest również wypowiedź, że ja jestem prawdziwym krzewem winnym. I to jest ta 7 wypowiedź. Znaczy, jeżeli chodzi o 7 rozmów Pana Jezusa, to warto sobie, słuchajcie, na to zwrócić uwagę. Jeżeli, co jest ciekawe w Ewangelii świętego Jana, że wiecie, można ją czytać bez przerwy, i coraz to różne rzeczy z niej wyciągać. Także jakbyście, zawsze można ją przeczytać pod różnym kątem, nie? Tak jakby zobaczyć, co tam jest, jakie tam są jeszcze tajemnice inne ukryte. Na przykład, jeżeli chodzi o 7 rozmów, to pamiętacie, pierwsza rozmowa miała miejsce z Nikodemem. I w pierwszej rozmowie z Nikodemem Pan Jezus mówi na temat tego, co to w ogóle znaczy narodzić się na nowo. To była nowość. Dla wielkiego uczonego pisma to była rzecz niesłychana, że takie dziwne słowa Pan Jezus wypowiada. Potem pamiętacie, następna przedziwna rozmowa była z Samarytanką, gdzie Pan Jezus udaje się do krainy, w zasadzie do ludu, który wśród Żydów byli ludźmi nietykalnymi. Oni byli nieczyści. To była mieszanka innych ludności, która w pewien sposób przyjęła judaizm. I dla Żydów, słuchajcie, oni byli tak jakby niższą klasą ludzi. A Pan Jezus idzie właśnie do nich. I to nie idzie do mężczyzn, tylko jeszcze do kobiety i to do tego to Samarytanki i to dopiero do kobiety, która miała kilku mężów, którzy nie byli jej mężami. Także wiecie, to była naprawdę niesamowita wymiana zdań i on właśnie tej kobiecie na początku rozmawia z wielkim uczonym pisma, a potem kobiecie, która, że tak powiem, podług tamtejszych standardów była osobą grzeszną, taką wręcz odludkiem społecznym, przekazuje wielką prawdę na temat siebie samego. Potem również była kolejną rozmowa z Żydami, kiedy Pan Jezus objawia przed Żydami, kim jest. Mówi, że jest Synem Bożym. Potem jest kolejna rozmowa po nakarmieniu 5000, kiedy mówi o sobie, tam jest też zawarte kolejne ja jestem, że ja jestem chlebem żywota. Potem była kolejna rozmowa w świątyni, w święto namiotów, rozmowa z faryzeuszami, kiedy objawia, że On jest światłością świata. I w końcu w 10 rozdziale jest ostatnia rozmowa Pana Jezusa z ludźmi, która jest, gdzie On tutaj jakby mówi, że On jest dobrym pasterzem. Tam jest kolejne ja jestem. Jeżeli chodzi na przykład o 7 cudów, to też są zupełnie inne wydarzenia opisane niż są opisane w Ewangeliach synoptycznych. Ja mam nadzieję, że myślę, że pamiętacie, jaki był pierwszy cud, który został uczyniony przez Pana Jezusa. Pierwszym cudem było przemienienie wody w wino. W zasadzie w porównaniu z innymi cudami, które uczynił Pan Jezus gdzie indziej, to było tak bardzo, można by powiedzieć, bardzo mało ważne. Tak bardzo nieistotne, słuchajcie, no to co, żadnych demonów nie wygonił, żadnych chorych nie uzdrowił, nie nakarmił tam nie wiadomo kogo. Pierwszy cud to jest właśnie uczynienie z wody wina. Bardzo, bardzo ciekawe, też powiemy sobie parę słów, jaka jest symbolika w ogóle tego wydarzenia. Kolejnym cudem było uzdrowienie syna dworzanina. Można powiedzieć, czy dostojnika, czy dworzanina, jakkolwiek to powiemy. I kolejnym cudem w 5 rozdziale jest, pamiętacie, uzdrowienie chromego nad sadzawką Betesda. To był trzeci cud. Czwarty cud to było nakarmienie 5000, które jest opisane. Piąty to jest, jak Pan Jezus chodził po wodzie i Piotr razem z Nim. Szóstym jest uzdrowienie ślepego od urodzenia. Pamiętacie tę historię? Duży fragment Słowa Bożego jest poświęcony temu wydarzeniu, jak człowiek uzdrowiony zostaje ze ślepoty, który nigdy nie widział. Wiecie, z medycznego punktu... Ja kiedyś pracowałem, słuchajcie, w departamencie ophthalmology w szpitalu dla chorych dzieci i wiecie, tam zdarzało się sporo dzieci niewidomych. I w zasadzie w momencie, kiedy dziecko było niewidome od urodzenia, jakakolwiek szansa pomocy dla tego dziecka była w zasadzie zerowa. Nie istnieje szansa pomocy temu dziecku, dlatego że jego system neurologiczny nigdy nie miał styczności z bodźcami zewnętrznymi i taki system po prostu nie działa. A Pan Jezus czyni wielki cud, uzdrawia człowieka, który od urodzenia nie widział. I wiecie, co jest jeszcze bardziej interesujące, że ten człowiek, który kiedyś był niewidomy, jest wzięty na przesłuchanie przez kapłanów i przez uczonych w piśmie. I wiecie, on nagle ma jakąś niesamowitą mądrość. Odpowiada tym ludziom, to jest prosty człowiek, prawdopodobnie niewykształcony, bo niewidomy, nagle zaczyna rozmawiać z nimi z wielką mądrością. I ostatnim cudem, który Pan Jezus uczynił, jest wskrzeszenie Łazarza. Wiecie, możemy sobie parę słów powiedzieć na temat symboliki każdego z tych cudów, dlatego że jest to dość taki szczególne zestawienie cudów. Pokazuje nam ono, słuchajcie, co to znaczy przyjąć Chrystusa. Co to jest przyjąć Chrystusa do życia? Co to znaczy narodzić się na nowo? Na przykład pierwszy cud, o którym mówiliśmy, to jest przemienienie wody w wino. Wino symbolizuje krew. W momencie, kiedy czytamy ten fragment, czytamy, że przyniesiono 6 stągwi kamiennych, które kazano ludziom napełnić wodą. Liczba 6, tak jak wiemy na podstawie objawienia świętego Jana, symbolizuje liczbę człowieka. 666 to jest liczba człowieka. I sam fakt, że woda, która w zasadzie jest nic nie warta, jest przemieniona w coś wartościowego i nagle, kiedy jest smutek na weselu, bo nie ma wina, nagle następuje wielka radość, bo nagle mają wino i mogą się cieszyć, jest obrazem na nowo narodzenia się człowieka. Kolejny cud, o którym żeśmy mówili, to jest uzdrowienie dziecka sługi dostojnika. Pamiętacie? Pamiętacie, że Pan Jezus tylko powiedział temu człowiekowi, że twój sługa będzie uzdrowiony. On nie musiał tam iść, on tam nie poszedł, tylko powiedział, że twój sługa będzie uzdrowiony. I wiecie, co ten sługa zrobił? On uwierzył. On uwierzył słowom Pana Jezusa. Czyli widzimy, że dla naszego życia duchowego, ażeby zbliżyć się do Boga, potrzebny jest element wiary. Musimy wierzyć, musimy uwierzyć. Kolejnym Kolejnym cudem było uzdrowienie chromego przy sadawce Betesda. Pamiętacie całe to wydarzenie? Była tam sadawka, gdzie raz w roku przychodził anioł, poruszał, według legendy, poruszał wodą i ktokolwiek wskoczył do tej wody pierwszy, został uzdrowiony. No i na brzegu oczywiście siedział chromy od, nie wiem, 38 lat chyba siedział na brzegu, o ile dobrze pamiętam. I nie było kogo, ponieważ nie był w stanie się ruszać, nie było nikogo, żeby go tam wrzucić. I potrzebował pomocy z zewnątrz, dlatego że sam nie mógł sobie pomóc. I tak samo jest to obraz dla nas, że w momencie, kiedy chcemy zbliżyć się do Boga, w momencie, kiedy chcemy osiągnąć życie wieczne, nie ma nic, co możemy sami uczynić. Jesteśmy tak jak ten chromy człowiek, który jest zdany w 100% na pomoc innych, ale w momencie, kiedy przychodzi doskonałe uzdrowienie, przychodzi ono od Jezusa i On nic nie zrobił w tym kierunku, żeby sobie pomóc. Tak samo my nie mogliśmy nic zrobić w tym kierunku, nie mogliśmy żadnych uczynków dobrych zrobić, ażeby być zbawionym. Kolejną rzeczą, pamiętacie, następny cud, to jest nakarmienie 5000. To jest, wiemy, że w momencie, kiedy przychodzimy do Pana Jezusa, dostajemy ponadnaturalne zaopatrzenie. Ja nie wiem, czy zauważyliście we własnym życiu, w momencie, kiedy poznaliście Pana Jezusa, jak wszystko nagle zaczęło zupełnie inaczej wyglądać. Coś, co było kiedyś problemem, nagle przestało być problemem. W momencie, kiedy nagle nie byłem w stanie się z kimś dogadać, to nagle stał się moim bardzo dobrym kolegą. Ja nie wiem, jak to się stało. Wszystko po prostu stało się tak. No niektóre rzeczy stały się może nie tak proste, ale niektóre stały się dużo prostsze. Ale na pewno postrzeganie świata się zmieniło ze względu na to właśnie ponadnaturalne zaopatrzenie, które dostajemy od Pana Jezusa. Kolejną rzeczą jest, pamiętacie cud, kiedy Pan Jezus chodził po wodzie i Piotr poszedł do Niego? Pamiętacie, co się stało? Kiedy Piotr patrzył na Pana Jezusa, to szedł po wodzie. W momencie, kiedy poszedł, przestraszył się fal, to zaczął tonąć. Tak samo dla nas jest to lekcja, że w momencie, kiedy przychodzimy do Pana, ważne jest, ażeby nasz wzrok był skierowany na Nim. Dlatego, że jeżeli nie będziemy na Niego patrzeć, to będziemy tonąć tak jak On. Kolejną, tak jak mówiłem, cudem było uzdrowienie ślepego od urodzenia i właśnie zwróciłem uwagę na fakt, że w momencie, kiedy stanął on przed radą, była w nim niesamowita mądrość. Ten człowiek był pełen mądrości i mądrze bardzo odpowiadał. To nie była mądrość, która była jego mądrością, ale w momencie, kiedy przyjmiemy Pana Jezusa Chrystusa, kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, otrzymujemy od Niego właśnie mądrość, której nikt nie jest w stanie zreplikować. I ostatnim cudem, który Pan Jezus uczynił, to było wskrzeszenie Łazarza. Jak pamiętacie, wskrzeszenie Łazarza nastąpiło, kiedy ciało Łazarza już cuchnęło ze względu na to, że 4 dni było w grobie i nikt nie wierzył w to, że Łazarz może, że cokolwiek można z tym człowiekiem zrobić. Jego siostry nie wierzyły, że on może powstać z martwych. I tak samo stało się w naszym życiu, że w naszym życiu wydarzyła się rzecz niemożliwa. Wydarzyło się coś, co ludzkim rozumem jest nie do objęcia, jest nie do pojęcia, dlatego że nagle z ludzi martwych staliśmy się żywi. Nasz duch się ożywił i połączył się z Duchem Bożym. Także widzicie, to 7 zestawienie tych cudów ma jakiś taki dużo szerszy obraz. Ja tutaj, słuchajcie, mówię bardzo tak ogólnikowo. Także mówiliśmy o tych 7 rozmowach, mówiliśmy o tych 7 cudach, które Pan Jezus uczynił. I również mówiłem na temat 7 ja jestem. 7 ja jestem, które jest zapisane w Ewangelii Świętego Jana, znajduje się w 6 rozdziale, gdzie Pan Jezus mówi o sobie, że ja jestem chlebem żywota. Drugie znajduje się w 8 rozdziale, gdzie Pan Jezus mówi, ja jestem światłością świata. W 10 Pan Jezus mówi, ja jestem drzwiami. W 10 mówi jeszcze raz, ja jestem dobry pasterz. W 11 mówi, że jestem zmartwychwstaniem i żywotem. W 14 mówi, że jest droga, prawda i życie. A w 15, tak jak przeczytaliśmy na początku, mówi, że ja jestem prawdziwy krzew winny. Jeżeli chodzi o symbolikę tych ja jestem, również ona istnieje, tylko że ona nie odnosi się do nawrócenia człowieka, do elementów, które są związane z faktem na nowo narodzenia się człowieka, ale są związane z tym, co Pan czyni w naszym życiu w momencie, kiedy już Go poznajemy. Także pierwsze, że Pan Jezus, kiedy mówi, jest chlebem żywota, to dla Żydów było bardzo, bardzo ważne, dlatego że On mówi, że On jest manną.
A on mówi tak, jakby on odnosi się do chleba, którym oni byli karmieni na pustyni podczas drogi z Egiptu do Kanaanu. Także dla nas to jest znak tego, że Pan Jezus jest dla nas zaopatrzycielem, że daje nam pełne zaopatrzenie w momencie, kiedy do Niego przychodzimy i tak naprawdę nic więcej nie potrzebujemy. Drugą rzeczą, którą Pan Jezus mówi, że jest światłością świata, oznacza to, że mamy dzięki Niemu poznanie i mądrość życiową. Nie wiem, czy na pewno sami zauważyliście, że w momencie, kiedy zanim się człowiek nawróci, zanim się narodzi na nowo, kiedy otwiera Biblię, to ta Biblia to są tylko słowa. Słowo Boże są tylko słowami. Ciężko jest nawet to czytać, bo nie wiadomo do końca, o czym to jest, prawda? Ale w momencie, kiedy człowiek przychodzi do Pana Jezusa Chrystusa, kiedy nawraca się, kiedy naradza się na nowo, nagle Słowo Boże ożywa. Nagle wszystkie wersety, które kiedyś tak naprawdę nie wiadomo, o co w nich chodziło, nabierają niesamowitej głębi. Tak samo w naszym życiu codziennym. Wiecie, Słowo Boże mówi, że do Królestwa Bożego należą ci, którzy może nie są wysoko postawieni. A jednak Pan Jezus, zobaczcie, daje nam wielką, wielką mądrość w takim naszym codziennym postępowaniu. Kolejną rzeczą, którą Pan Jezus o sobie powiedział, to jest to, że jest On drzwiami. Dlaczego jest drzwiami? To jest to, że On jest drzwiami, które otwierają się do Królestwa Niebios, że tylko przez Niego możemy wejść, mamy wstęp do Królestwa. Kolejną jest, że jest dobrym pasterzem. Tam, co jest ciekawe, to jest napisane to, że On zapłacił własnym życiem. Że nie ma większego, tak jakby, że największą rzeczą, jaką można zrobić, to jest oddać swoje życie za przyjaciół. To tam jest właśnie tam napisane. I On mówi, że On całkowicie oddał się za nas. Kolejnym jest, że jest zmartwychwstaniem i żywotem i że w Nim właśnie mamy nadzieję życia wiecznego, że tylko w Chrystusie możemy ją mieć. Tak samo mówi, że jest drogą, prawdą i życiem, czyli nikt inny nie mógł tego dokonać. Czyli pokazuje to ekskluzywność Pana Jezusa Chrystusa, że nie było innego wyjścia. On musiał złożyć sam okup musiał wziąć na siebie karę, która tak naprawdę nam się należała. I w końcu mówi, że jest prawdziwym krzewem winnym. Czyli ogólne takie tłumaczenie krzewu winnego, to jest to, co przeczytaliśmy w 15 rozdziale, a mianowicie, że on jest źródłem naszej siły, jest źródłem naszego zaopatrzenia. Czyli mówi, że Pan Jezus mówi, że on jest krzewem winnym, a my jesteśmy gałęziami, prawda? Czyli jesteśmy w Niego wszczepieni i jeżeli w Nim nie trwamy, to wtedy obumieramy, zostajemy odcięci, jesteśmy bezużyteczni. Czyli potrzebujemy ten kontakt bez ustanku z Panem Jezusem. Tylko wiecie, jak czytałem ten fragment, że On mówi o sobie, że jest krzewem winny, tak sobie pomyślałem, że tam nie jest coś więcej. I okazało się, że rzeczywiście jest trochę więcej, jeżeli chodzi o ten krzew winny. Jest więcej informacji. Dlatego, że wiecie, dla nas zrozumienie tak zwanego prawdziwego krzewu winnego i dla Żyda zrozumienie prawdziwego krzewu winnego jest zupełnie inne. W momencie, kiedy Pan Jezus te słowa wypowiedział do 11 uczniów, słuchajcie. To są słowa, w momencie, kiedy w ogóle zwrócicie uwagę na to, kiedy te słowa zostały zapisane, wynika z tego, że miało to już miejsce po ostatniej wieczerzy. Po umyciu nóg uczniom, kiedy Pan Jezus był w drodze prawdopodobnie do ogrodu Getsemane. Czyli to były ostatnie chwile Jego życia. I On do 11, dlatego że Judasza już nie było, dlatego że pamiętacie, że poszedł, żeby go wydać, do 11 swoich uczniów właśnie wypowiada takie słowa. Mówi, że jest prawdziwym krzewem winnym. Wiecie co, ja się zastanawiam, dlaczego On mówi, że jestem prawdziwym krzewem winnym? Co to jakieś? Może być nieprawdziwy? No ja widziałem, co prawda, nieprawdziwy krzew winny. Na przykład u mnie w ogródku moja małżonka zasadziła takie, no mówi, że to jakieś wino jest. To jest takie coś, co się po słupach pnie. Widzieliście, takie słupy są czasami obrośnięte takim czymś? No to też jest takie niby wino, bo to wszędzie się rozrasta, słuchajcie. Cały płot mi prawie już zajęło, takie rozrośnięte. Ale wiecie, to nic nie warte jest. No moja żona twierdzi, że tam jakieś kwiatki na tym są. Ja tych kwiatków nie widzę, nie? Żadnych owoców nie ma, żadnych kwiatków na tym nie ma. No i takie, wiecie, taki krzak po prostu rośnie i dużo miejsca zajmuje. Także ja mówię, że to pewnie nie jest taki do końca może prawdziwy krzew winny. Wiecie, moja babcia, jak w Polsce mieszkałem, też miała, jak na wsi miała domek i tam myśmy mieli taką piaskownicę i obok tego piaskownicy takie wino rosło, nie? I to wino jakoś tam stała, na taką huśtawkę nam zrobił wujek i to wino się na to, wspięło się na tą huśtawkę, słuchajcie, i zarosło, co wszystko, taka kopuła się z tego zrobiła wielkie, myśmy tam mieli taki domek, tam żeśmy się chowali. No i to wino też nie było takie do końca prawdziwe, dlatego że jak babcia go przycinała jeszcze na początku, to te winogrona i duże były, i smaczne, a po kilku latach te winogrona się bardzo skurczyły i były strasznie cierpkie. To też mieliśmy się z tego wina, że takie, wiecie, takie nieprawdziwe wino jest do końca. Ale co oznaczało to prawdziwe wino? Prawdziwa winorośl. Co to jest prawdziwy krzew winny? I w zasadzie zacząłem tak rozglądać się na temat tego, co to znaczy prawdziwy krzew winny, i kluczem rzeczywiście było to, w jaki sposób słowo to rozumieli Żydzi. Dlatego że dla Żyda krzew winny to jest zupełnie co innego niż dla nas. W momencie, kiedy zaczynamy patrzeć na Stary Testament i zaczynamy czytać na temat krzewu winnego, pierwszy raz wzmiankę o tym, ja nie wiem, czy pamiętacie, znajdujemy w pierwszej księdze Mojżeszowej, jak, może sobie przeczytamy, to jest 9 rozdział pierwszej Mojżeszowej. Czekajcie, 9 rozdział pierwszej Mojżeszowej. O, jest tutaj. I to jest 20, i w zasadzie możemy też przeczytać 21 werset. To jest tak, 9 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. W momencie, kiedy skończył się potop, kiedy Noe wraz ze swoją żoną, ze swoimi synami i ze swoimi synowymi wyszli z arki, to jest to, co Noe uczynił. Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę. I zobaczcie, co się dalej stało. Gdy potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie swoim. Czyli widzimy, że pierwszą działalność, jaką człowiek rozpoczął po potopie, tak jakby na nowo, kiedy wszystko się zaczęło, kiedy Pan Bóg ocalił człowieka, założył sobie po prostu Noe winnicę. I z tego, wiecie, co się doczytałem, to wynika, że Noe nie wiedział, że się upije. Dlatego, że ja nie wiem, jak to było naprawdę z tym wszystkim, ale prawdopodobnie nastąpiły jakieś zmiany atmosferyczne, bo nagle tęcza się pojawiła, których przez kilka tysięcy lat wcześniej nie było nigdy. Nagle ludzie tęczą widzą, deszcz zaczął padać, którego nie było wcześniej. I mówi się, że nastąpiły jakieś zmiany atmosferyczne, które spowodowały fermentację. I po prostu Noe nie wiedział, że mu się to sfermentuje, może mu posmakowało, no i tak się skończyło. Także taki jest początek krzewu winnego i wina. W ogóle jeżeli chodzi o krzew winny sam w sobie, on później był rośliną bardzo powszechną na terenie Izraela. Był on w zasadzie dość powszechnie uprawiany. Nawet sobie znalazłem łacińską nazwę, nie wiem, czy to prawdziwa. Także to się nazywa Vitis vinifera, się nazywa tak pięknie. I co jest ciekawe, że jeżeli używa się wina, zazwyczaj kiedy mówi się o urodzaju, o bogactwie, o urodzajności. Na przykład pamiętacie, jak się mówi, że coś opływa w mleko i w miód, prawda? To wyobraźcie sobie, że w mleko i miód są, mleko jest użyte 48 razy, a miód jest 60 razy użyte. A jeżeli, słuchajcie, chodzi o wino i winogrona, to jest aż 234 razy i 264 razy, jeżeli chodzi o winogrona. Czyli widzimy, że wino stanowiło coś, co wino lub krzew winorośli stanowiło coś, co było bardzo wartościowe. Pamiętacie, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, kręcili się, w zasadzie oni to już, to była pierwsza, w zasadzie poszli prosto do Kanaanu, poszli na samą granicę Kanaanu i wysłali 10 zwiadowców, pamiętacie? Czy 12 zwiadowców, sorry. Wysłali 12 zwiadowców i dwóch poszło, pamiętacie, co przynieśli? Przynieśli kiść winogron. I co zrobili? Nieśli ją na patyku, czyli zawiesili. Ona była tak ogromna, że musieli ją przewieźć przez patyk. I to, posłuchajcie, było dla nich znakiem, było dla nich obrazem bogactwa, obfitości i błogosławieństwa. Tak samo, ja nie wiem, czy pamiętacie historię z Księgi Sędziów. Pamiętacie, taka była bajka Jotama? Pamiętacie to? Przypominacie sobie, jak to rośliny przyszły do różnych roślin, przychodziły i mówią, bądź nam królem, bądź tam królem. Do jednych z roślin, którą podeszli, był właśnie krzew winny, dlatego że krzew winny był takim, wiecie, królewskim bardzo, był taką królewską rośliną, coś, co dawało wiele korzyści. Jeżeli chodzi o wino, nawet wino czasami było używane jako waluta, słuchajcie, dlatego że czytamy w Księdze Królewskiej, że Salomon wypłatę dawał w winie. W winie wypłacał ludziom. Było coś coś bardzo ważnego. I czekajcie, co jeszcze tam znalazłem? Aha, również wino było cenione bardzo, jeżeli chodzi o służbę w świątyni, dlatego że jedną z ofiar była ofiara z wina. Lewita przychodził, ażeby złożyć ofiarę i wraz ze złożeniem w ofiarze zwierzęcia i tę mąkę razem składał z tym zwierzęciem, również wylewał wino. Również wylewał wina, czyli ofiara, o co chodziło w ofierze, że w ofierze poświęcało się coś, co było bardzo cenne, czyli wino było czymś bardzo cennym. Jeżeli chodzi o uprawę, to w zasadzie tamte ludy w tamtej okolicy, oni używali oczywiście winogron, żeby robić wino, żeby robić rodzynki i żeby produkować z niego cukier, czyli to było źródło cukru. Tak? Także było to bardzo takie, wiecie, bardzo ważna roślina dla Żydów. I też w momencie, kiedy czytamy historię, wyobraźcie sobie, nie wiem, czy pamiętacie, z historii było powstanie tak zwanych Makabeuszy, pamiętacie? Juda Makabeusz był w 166 roku przed naszą erą. Miało miejsce tak zwane powstanie Makabeuszy. Byli to Żydzi, którzy zbuntowali się przeciwko Grekom, którzy na przykład w świątyni w Jeruzalemie postawili posąg Zeusa i tam składali różnego rodzaju ofiary. Żydzi się zbuntowali przeciwko temu i ci Makabeusze po prostu przegonili tych Greków i przez około 100 lat właśnie ci Makabeusze, tak zwani Makabeusze panowali. I co było bardzo ciekawe, to jest to, że w momencie, kiedy oni tłukli monetę, to z tyłu tej monety właśnie był krzew winny. Że oni uznali to, że to jest jakiś taki bardzo ważny symbol. I słuchajcie, dlaczego Makabeusze uznali to za tak bardzo ważną rzecz? I pamiętacie też kolejną historię, myśmy na grupie domowej to robili mniej więcej 3 miesiące temu, kiedy Pan Jezus mówił przypowieść na temat dzierżawców winnicy. Pamiętacie? Jeżeli sobie nie przypominacie tej historii, to w momencie, kiedy Pan Jezus dokończył tę historię i mówił na temat dzierżawców winnicy, Żydzi się bardzo rozłościli i chcieli go pochwycić. Czyli Żydzi wiedzieli, o czym Pan Jezus mówił w momencie, kiedy mówił na temat winnicy, kiedy mówił na temat krzewu winnego i wiedział i tak jakby dla nich te słowa miały zupełnie inne znaczenie niż dla nas. Wiecie, kluczem tego jest Psalm 80, 9 i 10 werset. Zobaczcie, co jest napisane. To jest Psalm 80. Tutaj pisze na temat Izraela. Zobaczcie, co jest napisane. Tyś przeniósł winorośl z Egiptu, wygnałeś narody i ją zasadziłeś. Przygotowałeś jej miejsce, zapuściła korzenie i bujnie pokryła ziemię. Dla Żydów krzew winorośli był symbolem Izraela. To był ich symbol narodowy. Oni uznali właśnie na podstawie tego słowa i na podstawie również innych słów proroczych, również uznali ten krzew, tę roślinę jako swój własny symbol. Uznawali, że oni są właśnie krzewem winnym. Ale wiecie, co jest interesujące? To jest to, co później było napisane na temat właśnie tego krzewu winnego i na temat w ogóle winnicy, którą Pan Bóg zasadził. Jeżeli chcecie, to możemy sobie najpierw zajrzeć do Izajasza, do 5 rozdziału, 1-7 wersetu. To jest Izajasza 5:1-7, jest napisane w ten sposób. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni, zasadził w niej szlachetne szczepy, zbudował w niej wieżę, wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między sobą i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono. Rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przycinana ani obkopywana, ale porośnie cierniem i ostem. Nadto nakażę obłokom, aby na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowi Judcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie. Sprawiedliwości, a oto krzyk. Tak samo jest napisane, podobne słowa są opisane, może już nie będziemy tego czytać, w księdze Jeremiasza, 2 rozdział, 21 werset, Ozeasza w 10 rozdziale i w Ezechiela jest również napisane 15:6. W Ezechiela 15:6 jest napisana kara i sąd nad winnicą. Czyli w zasadzie słowa, które zostały tutaj wypowiedziane przez proroków, to było ostrzeżenie do Izraela. Było powiedziane coś takiego, że ponieważ nie przestrzegaliście przykazań, ponieważ odwróciliście się od Pana, dlatego przyjdzie na was kara. I teraz widzimy, że krzew reprezentował cały naród. I w zasadzie w momencie, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, Żydzi uważali, że oni odwrócili się od swoich złych dróg i oni wrócili z powrotem do przykazań. Oni uważali, że są w porządku. A jednak Pan Jezus mimo wszystko wypowiada te słowa, że to On jest prawdziwym krzewem. Że to nie oni są, że to już nie naród żydowski, nie Żydzi, nie Izrael są tym prawdziwym krzewem, ale że to On jest krzewem. I to jest, wiecie, myślę, że dla uczniów Pana Jezusa było to dość szokujące, ale myślę, że dla nas jest to i dla każdego Żyda, który by to przeczytał, który by o tym usłyszał, było to dość szokujące, dlatego że wiecie, fakt, że ktoś nazywał siebie krzewem winnym, wiązało się to z wielkim błogosławieństwem. Wiązało się to z byciem wybranym. Ale również było to związane z cierpieniem. Wiecie, każdy z nas poprzez nasz grzech, przez to, że po prostu jesteśmy zwykłymi, grzecznymi ludźmi, zasługujemy na karę. A Pan Jezus powiedział o sobie samym, tak jak było przepowiedziane, że ta kara przyszła na krzew winny i że Pan Jezus tę karę wziął na siebie. I że my już pod tą karę nie podlegamy. I tak naprawdę teraz On jest żywy, On znowu żyje, On zmartwychwstał. I w momencie, kiedy my trwamy w Nim, kiedy blisko Niego jesteśmy, wydajemy owoc. Zobaczcie, co tam było napisane w Izajaszu, że Pan nie będzie przycinał tej winnicy, że nie będzie się tym opiekował, że mur będzie rozwalony. A zobaczcie, nasz Pan jest tym dobrym krzewem winnym. On się nami opiekuje. Zobaczcie, nawet jeżeli trudne rzeczy przychodzą na nas, jeżeli przycina nas Pan Jezus, to nie dlatego, że źle, ale dlatego, żebyśmy większy owoc wydawali. Kiedy Pan Jezus nas przycina, znaczy, że może nie we właściwym kierunku byśmy porośli, prawda? Może by się coś wydarzyło, co nie byłoby na naszą korzyść, ale każda taka rzecz zbliża nas do Pana. Dlatego na tym skończę to studium. Mam nadzieję, że będziemy o tym pamiętali i życzę wam błogosławieństwa. Amen. Halleluja, Panie Święty. Ja Tobie dziękuję, łaskawy Zbawicielu, za Twoją wielką łaskę i miłosierdzie, Panie Święty. Dzięki Ci za zbór, Panie Święty. Dzięki Ci, Panie, za moich braci i siostry, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nas umiłowałeś, Panie. Że nas wybrałeś, Panie Święty, za to, że Panie Święty, wszczepiłeś nas, Panie Święty, do swojego, Panie Święty, królestwa, do swojej rodziny, że jesteśmy narodem kapłańskim, Panie. Ja błogosławię ten zbór, Panie, błogosławię nasze życie, Panie, błogosławię moich braci i siostry. Daj nam, Panie Święty, większy owoc wydawać na Twoją chwałę. Amen.